Pan doktor Marian Szałucha, nasz gość, ekonomista. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże ojcu i słuchaczom też.
500 plus od pierwszego dziecka, trzynastka w postaci najniższej emerytury 1100 zł dla każdego emeryta, brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, obniżenie kosztów pracy. To wszystko do 21 września tego roku zamierza wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Te propozycje okrzyknięte zostały już piątką Kaczyńskiego, nie piątką Morawieckiego, co też jest ciekawe. No i jak pan doktor skomentuje te możliwości budżetowe, które mamy i propozycje, które Prawo i Sprawiedliwość w roku wyborczym przedstawia?
Ojcze, zacznę może od tych właśnie możliwości budżetowych. Budżet polskiego państwa, jak i całe nasze finanse publiczne uległy radykalnej poprawie. Ich kondycja jest znacznie lepsza w porównaniu z sytuacją, jaką zastało Prawo i Sprawiedliwość jesienią po wygranych wyborach, jesienią 2015 roku oczywiście. Dzisiaj za 2018, ostatni podsumowany rok, deficyt budżetowy wyniósł nieco ponad 10 miliardów złotych. To jest o kilkadziesiąt miliardów mniej niż w każdym przypadku roku, w którym rządziła, dowolnego roku, w którym rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u. To po pierwsze. Po drugie, odpowiada za to z jednej strony koniunktura, z drugiej zaciśnienie fiskalne, ale po drugie i myślę, że może nawet ważniejsze, dzięki tym propozycjom, może zostawiając tę dotyczącą reaktywacji PKS-ów na chwilę z boku, Polakom przybędzie po prostu w kieszeniach środków, w kieszeniach, portfelach czy na kontach bankowych, a to oznacza, że będzie nas stać na więcej, że gospodarka także ma szansę przyspieszyć albo suchą nogą przejść po prostu przez spowolnienie, które jest naturalną konsekwencją tego, że wszystkie gospodarki rynkowe, polskie nie wyłączając, żyją w rytm cykli koniunkturalnych, a więc następujących po sobie faz ożywienia gospodarczego, która się właśnie w Polsce kończy, świadczą o tym wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, choć tak to ożywienie było głębsze i dłuższe niż analitycy prognozowali ex ante, oraz spowolnienia właśnie. Natomiast też warto przypomnieć, jeśli do piątki Kaczyńskiego mamy za chwilę przejść, to jak wyglądała, jak wygląda, bo jest realizowana konsekwentnie piątka premiera Mateusza Morawieckiego, to przede wszystkim były propozycje z jednej strony prospołeczne, wzmacniające stronę konsumencką, a więc popytową, jak powiedziałby rasowy ekonomista w gospodarce. Z drugiej strony propozycje proprzedsiębiorcze, wzmacniające stronę podażową, tę, która produkuje i dostarcza na użytek nas wszystkich dóbr i usług, a dostarczają tych dóbr i usług przede wszystkim małe i średnie, a więc po prostu polskie przedsiębiorstwa. I ta piątka Morawieckiego zrealizowana już, można dzisiaj to śmiało powiedzieć, co też premier przypomniał kilkanaście dni temu, to było wprowadzenie najniższego w Unii Europejskiej już po raz drugi obniżonego w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT-u, do poziomu 9% dla tych, których dochody roczne oczywiście nie przekraczają 1 200 000 euro. To był także proporcjonalny, a więc niski dla startujących ze swoją jednoosobową działalnością gospodarczą, bo zwykle od takiej formy przygoda z biznesem każdego, kto ma na niego pomysł, się zaczyna, proporcjonalny do przychodów, nie do dochodów, ZUS, który wynosi tak regularnie, jego podstawowa stawka już ponad 1300 zł, które trzeba by było, gdyby nie ta zmiana, odprowadzać bez względu na to, czy ten biznes nam się rozwija już od pierwszego dnia jego prowadzenia, czy też potrzebuje pewnego okresu na, nazwijmy to, rozpęd. I była to bariera wejścia na rynek dla zwłaszcza młodych ludzi, czy też dla tych, którzy po prostu chcieli, jak powiedziałem, swoją przygodę z biznesem zacząć. Dziś ta bariera zniknęła, ale poza tym były propozycje, jak mówiłem, prospołeczne, a więc 300+, czyli wyprawka jednorazowa dla rodziców każdego ucznia, które 1 września wybiera się do szkoły. Było to sporo środków, bo przez 10 lat aż 36 miliardów ma zostać wydanych na Fundusz Dróg Samorządowych, a więc lokalnych, tych niedoinwestowanych, tych, które są na co dzień operowane przez gminy i powiaty. Te gminy i powiaty, a więc najniższe szczeble naszego systemu samorządu terytorialnego, mogą liczyć aż na 80% dofinansowania z tegoż funduszu w zależności od swojej zamożności, a więc więcej środków będzie szło do tych gmin i powiatów, które były do tej pory zaniedbane, gdzie mieszkańcy mieli problem właśnie z podstawową, bo taką jest drogowa, infrastrukturą, a ta infrastruktura jest po pierwsze takim kręgosłupem rozwoju lokalnej czy regionalnej gospodarki, po drugie jej budowa jest impulsem, jaki może tej gospodarce być dany przez państwo, w tym przypadku przez Fundusz Dróg Samorządowych. I piąta, ostatnia propozycja to jest pomoc seniorom i niepełnosprawnym, program Dostępność Plus, która to 20 miliardów z kolei, jeśli mówimy o kwotach, jakie ma być wydane w ciągu najbliższych 8 lat. I ta pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym to jest coś, co do czego chyba wszyscy bez względu na swoje poglądy i sympatie polityczne się zgadzają. Jest to po prostu moim osobistym zdaniem miara rozwoju cywilizacyjnego państwa, które ma obowiązek, państwa i społeczeństwa, które ma obowiązek dbać o tych, którzy sami zadbać o siebie nie mogą. A teraz co do piątki Jarosława Kaczyńskiego.
No właśnie, samo nazwanie tego wydaje się, że to w kontekście tych zarzutów opozycji w związku ze spółką Srebrna. Pewnie chodzi o to, żeby teraz to wszystko, co będzie Polakom dawane czy oddawane, no bo to ostatecznie też z pieniędzy podatników jest przekazywane, czyli z naszych pieniędzy, no żeby ludzie na ulicy mówili: Kaczyński dał.
Z jednej strony dał rzeczywiście, choć nie on sam, rzecz jasna, bo te pieniądze pochodzą pierwotnie z naszych podatków do budżetu wnoszonych w różnej formie, ale też, i to jest dla mnie najważniejsze i bardziej mnie osobiście cieszące, zostawił Polakom więcej w kieszeniach, bo tak dwutorowo te pieniądze będą do nas płynęły. Owszem, będzie 500 plus na pierwsze dziecko i słusznie, bo Polska ma problem z demografią i wiele wielodzietnych rodzin ma problem z utrzymaniem się przy obiektywnie rosnących kosztach życia. Będzie 13 wypłata w określonej wysokości dla emerytów wszystkich, a więc tu widać wyraźnie priorytety nowej polityki gospodarczej, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy obecnego rządu, wsparcie dla rodzin, wsparcie dla najstarszych emerytów, którzy często są osobami po prostu najuboższymi w naszym społeczeństwie. I tu będą transfery rzeczywiście bezpośrednio na nasze rachunki bankowe, czy też którym ta pomoc będzie przysługiwała. Z drugiej strony będzie więcej pozostawało w kieszeniach, zwłaszcza ludziom młodym i ludziom pracującym. I to jest kolejny priorytet. Do 26 roku życia, jak ojciec już w swoim pytaniu wspomniał, nie będzie płacony PIT, a więc przez tych, którzy opuszczają mury, czy to szkół, czy uczelni wyższych i rozpoczynają swoją drogę zawodową, będzie to jest okres ten do 26 roku życia, często najważniejszy w życiu człowieka, który determinuje jego przyszłość, taki, w którym zakłada się rodzinę. Potrzebne są pieniądze na różnego rodzaju wydatki, choćby na wkład własny do kredytu hipotecznego, by móc zakupić swoje własne M. I ostatnia propozycja z tych, oprócz PKS-u, jak powiedziałem, to wyższe koszty uzyskania przychodu, które dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, które spowodują, że kwota, jaka zostanie nam z wypłaty, czyli z tego kosztu, jaki ponosi w wyniku naszego zatrudnienia pracodawca, w wymiarze na rękę, netto, tym najbardziej interesującym każdego z nas, będzie po prostu wyższa. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że warto podnieść kwotę wolną od podatku, ale ten pomysł można uznać za ten przedstawiony w sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości pomysł można uznać za jego substytut, zamiennik, efekt będzie podobny. Jeśli miałbym skomentować jeszcze ten ostatni dotyczący komunikacji autobusowej, która rzeczywiście w ciągu lat już prawie 30 naszej transformacji zniknęła niemal z naszej rzeczywistości polskiej prowincji, małych miast, miasteczek, wsi, to brakuje mi tu bardzo, wierzę, że takie są analiz, poparcia tego pomysłu analizami głębokimi, czy to jest rzeczywiście potrzebne. Jeśli tak, to gdzie? Bo zakładam, że nie wszędzie. Polska nie jest w jednakowym stopniu rozwinięta. I w związku z tym także, jak ma wyglądać opłacalność, efektywność ekonomiczna takiego ruchu, jak on ma być w szczegółach realizowany. Natomiast jeśli chodzi o kwestie, których mi, mogę powiedzieć, zabrakło w tej piątce, to w porównaniu z tą pierwszą, piątką Mateusza Morawieckiego, brakuje mi nieco propozycji dla polskich przedsiębiorców, dla tych, którzy produkują, dla tych, którzy generują, jak już wspomniałem, podaż. Ale per saldo te propozycje oceniam pozytywnie, nie tylko od strony politycznej, bo to jest rzeczywiście za pomocą jednego ruchu chyba szach i mat dla opozycji, która jeszcze, zdaje się, nie zdążyła się odnieść do tych pomysłów w każdym razie w żaden rozsądny sposób, ale od strony ekonomicznej także ma to swoje uzasadnienie, bo przed nami lata nieco słabsze, chudsze, tak mówiąc językiem biblijnym, w gospodarce i warto, żeby Polaków na te lata przygotować.
A czy w tych chudszych latach, które przed nami, no nie będzie trzeba Polakom czegoś zabrać?
Ojcze, płacimy już i tak bardzo dużo podatków. Kluczowe w tym systemie, w systemie fiskalnym naszego państwa są podatki i inne parapodatkowe obciążenia pracy. Te propozycje, zwłaszcza wyższe koszty uzyskania przychodu i brak PIT-u do 26 roku życia, to są propozycje, które ograniczają klin podatkowy, które Polakom pozwalają więcej z tego, co zarobią dzięki ciężkiej pracy własnych rąk i głów, zachować dla siebie na własne wydatki w myśli, jak sądzę, logicznej zasady, że sami najlepiej wiemy, na co nam są te zarobione przez nas środki potrzebne. Uważam, że te propozycje są do zrealizowania, są do udźwignięcia przez budżet. Koszty, o których się mówi w widełkach między 30 a 40 miliardów złotych, to nie są koszty, które jeden do jednego można by przenieść na budżet państwa, ponieważ część z tych środków do tego budżetu państwa wróci, a najważniejszym celem polityki gospodarczej nawet nie jest już sama kondycja, czy to budżetu państwa, czy dynamika PKB. Na końcu celów, na szczycie, o tak, celów polityki gospodarczej powinien stać człowiek, powinien stać obywatel, powinien stać jego dobrobyt, także dobrobyt materialny. To nie znaczy, że ja wszystko to, co się w polityce gospodarczej dzieje obecnie, pochwalam i dawałem temu wielokrotnie wyraz także na antenie Radia Maryja. Myślę, że państwo polskie naprawdę już osiągnęło bardzo wiele, jeśli chodzi o poprawę swojej działalności na poziomie wykonawczym, egzekucyjnym. Nie boimy się przekopywać Mierzei Wiślanej, która jest nie w smak zarówno naszym wschodnim, jak i zachodnim sąsiadom. Poprawiliśmy funkcjonowanie spółek Skarbu Państwa, że wspomnę kopalnie, które mają tu być budowane przez JSW, że wspomnę dywersyfikację, naprawdę realną dywersyfikację to, źródeł pozyskiwania.
To jest wszystko, to jest wszystko prawda i rzeczywiście wiele się dzieje i nigdy takie środki nie były przekazywane obywatelom, społeczeństwu na to, żeby podnieść standard życia, żeby, jak mówi też Jarosław Kaczyński, zwiększyć pole wolności, bo jeżeli ja jestem uzależniony finansowo od kogoś, od czegoś, no to wówczas ta moja przestrzeń wolności siłą rzeczy kurczy się. To jest wszystko prawda, tylko pytanie też jest takie, czy po tym roku wyborczym będziemy w stanie unieść te obciążenia, dlatego że no jest takie powiedzenie, w dzieciństwie nas pewnie uczono, kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera, to znaczy nie wygrywa wyborów. Te propozycje są przewidziane na rok wyborczy, pewnie trudno się temu dziwić, no bo jeżeli emeryci mają dostać 1100 zł w maju, a w maju są wybory do Parlamentu Europejskiego, a wiemy, że emeryci raczej mniej są zainteresowani Parlamentem Europejskim niż ludzie młodzi, to pewnie chodzi o aktywizację tych emerytów, żeby poszli masowo na wybory i Prawo i Sprawiedliwość zamierza w tej części elektoratu zdobyć dodatkowe głosy. Jeżeli mówimy o 500+ dla pierwszego dziecka od lipca, no to chodzi o to, żeby już na wakacje to rozkręcić i na wrzesień, październik, kiedy będą wybory do Parlamentu Polskiego, żeby ludzie o tym pamiętali. Tylko czy właśnie my to udźwigniemy, czy ta trzynastka będzie w przyszłym roku, za 2 lata, za 3 lata? No i w sumie dlaczego dawać tym, którzy mają 8 tysięcy, jeszcze 1100 zł? Dlaczego dawać esbekom, którym Prawo i Sprawiedliwość zabierało emerytury, teraz znowu 1100 zł? Dlaczego 500+ na pierwsze dziecko, kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówiło właśnie, że na pierwsze dziecko nie, bo to przynależy rodzicom, że rodzice starają się jakby w cudzysłowie dla siebie o to pierwsze dziecko, a właśnie program demograficzny, który miał być 500+, to jest program od drugiego dziecka. No jakby cała ta narracja dzisiaj się trochę sypnęła.
Stawia mnie ojciec w nieco niezręcznej roli, a adwokata partii politycznej, której nawet nie jestem członkiem, ale niech tak będzie.
Właśnie chodzi o argumenty takie merytoryczne, ekonomiczne. Ja nie jestem ekonomistą, ja po prostu słyszałem, co było mówione, widzę, co jest dzisiaj robione i znam kalendarz wyborczy.
Ojcze, takie są reguły, jak sądzę, demokracji parlamentarnej, że politycy, zwłaszcza w roku wyborczym, wsłuchują się w głos obywateli i to dobrze, że te propozycje mają wesprzeć akurat emerytów, akurat ludzi młodych i akurat rodziców, którzy decydują się, małżeństwa, rodziców, które decydują się na posiadanie potomstwa. Nie widzę w tym nic złego. Co do tego, że 500+...
Ja też w tym nic złego nie widzę, żeby było jasne. Chodzi mi tylko o pewną wiarygodność narracji dotychczasowej i obecnej.
Te propozycje wprowadzane są stopniowo. Co kilkanaście miesięcy przedstawiane są kolejne pomysły w ramach polityki gospodarczej obecnego rządu, czy rządu wcześniej kierowanego przez panią premier Beatę Szydło. Propozycje budżetowe, te natury wydatkowej, czy w ogóle kosztowej z perspektywy budżetu właśnie, są przedstawiane w miarę postępu tej poprawy kondycji naszych finansów publicznych. Argument, który ojciec wspomniał o dotyczący 500+, czy emerytów, czy tej trzynastki dla emerytów, które mają być transferowane bez względu na poziom już dotychczasowy dochodu, to jest do obrony, że tak krótko powiem. Mianowicie istotą dobrej polityki gospodarczej powinien być nie tylko jej etyczność, czy odniesienie do sprawiedliwości społecznej, ale powinna być także jej prostota. 500+ dlatego jest programem przynoszącym to dotychczasowe 500+, tak wiele dobrego polskim rodzinom i tak mało kosztów stosunkowo budżetowi państwa, że jest programem właśnie, który ma prostą konstrukcję, działa w zasadzie tak jak ulga podatkowa, jest niemal bezkosztowy w obsłudze, nie różnicuje Polaków, nie dzieli ich na tych, którzy zarabiają mniej, więcej, nie ma pola tam do nadużyć, do wyłudzeń, a w związku z tym także do kontroli, kar i wszystkiego, co się z tym wiąże. Ja się martwię czego innego, jeśli chodzi o naszą politykę gospodarczą. Ja martwię się o to, że gdzie indziej równocześnie podatki rzeczywiście rosną. Na przykład coraz więcej Polaków dzięki wzrostowi wynagrodzeń załapuje się w cudzysłowie na drugi próg podatkowy, jeśli licząc z kwotą wolną, czyli z zerową stawką, to w zasadzie na trzeci 32%, przez co efektywna stopa opodatkowania naszego społeczeństwa podatkiem dochodowym od osób fizycznych rośnie. Ja martwię się tym, że rośnie składka podstawowa na ZUS. Prawie o 100 zł urosła 1 stycznia 2019 roku w stosunku do roku 2018. Ja martwię się na przykład tym, że w matrycy podatku VAT, stawek podatku VAT, która ma być wprowadzona od 2020 roku, też są istotne podwyżki, na przykład dotyczące, protestują producenci napojów czy mleczek roślinnych, gdzie stawka podatkowa ma wzrosnąć aż o 18 punktów procentowych, a na przykład na mleko roślinne skazani są wszyscy ci, którzy mają problem z cholesterolem albo z tolerancją dla laktozy. Takie błędy rzeczywiście są popełniane. Rozmawialiśmy o różnego rodzaju propozycjach regulacyjnych na antenie Radia Maryja w minionych miesiącach, które mogły doprowadzić nawet do unicestwienia poszczególnych, może niedużych, ale ważnych dla wielu dziesiątek czy set tysięcy Polaków branż, nie chcę już do sprawy futerek czy stacji kontroli pojazdów wracać. Były takie złe pomysły, wycofano je. Niektóre niestety zdecydowano się zrealizować. Dlatego chciałbym na koniec taką konkluzję wygłosić, mianowicie, że na poziomie wykonawczym, na poziomie sprawności działania naszego państwa, jego aparatu, także spółek, które są własnością kapitału publicznego, dzieje się naprawdę bardzo dużo, ale na poziomie jakości i ilości stanowionego prawa, a ilość to jest też niebagatelna, bo wynosi rokrocznie ponad 20 tysięcy stron maszynopisu nowych przepisów, mamy cały czas kłopot i tu progres jest zdecydowanie zbyt wolny. Natomiast co do piątki Jarosława Kaczyńskiego, to poza tym brakiem propozycji dla przedsiębiorców i moimi wątpliwościami dotyczącymi reaktywacji przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, myślę, że są to propozycje dobrze skrojone nie tylko pod wybory, ale w ogóle pod potrzeby naszego społeczeństwa, jego aspiracje i też możliwości z budżetu z drugiej strony.
A czy Polacy przybiją piątkę Jarosławowi Kaczyńskiemu w tym roku dwukrotnie? No to zobaczymy. Bardzo dziękuję. Pan dr Marian Szałucha, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się.